Cześć, słuchajcie Patriotów. Prowadzą Szymon Warda
i Łukasz Kałużny. Wszystkie linki do tego odcinka klasycznie, gdzieś tu na dole, gdzieś z boku lub na patarchitekci.io.
Pato to the moon jeszcze, Łukasz. Czyli generalnie polecenie lewo-prawo, babci, cioci, koledze, szefowi, jakiemuś padałanowi, cokolwiek.
Tak, polećcie, subskrybujcie. Dobra, dzisiaj bierzemy na warsztat GitHub Universe 2023.
Zgodnie z tradycją.
Dobra, jak Szymon, pierwsze wrażenia, bo może taki pierwszy szybki feeling?
Miks. Nie kupuję kilku rzeczy. Zdecydowanie. Mam wrażenie, że te prelekcje, obiecanki, założenia widziałem 10-15 lat temu i to jest taki odgrzewanie kotleta, którego odgrzewamy od bardzo wielu lat. To jest z jednej strony. Z drugiej strony cieszą mnie niektóre zmiany, bardziej drobne. Cieszy mnie, że będziemy mogli w końcu pewne rzeczy ubić. I jednocześnie to jest bardzo dla mnie mocny sygnał, że zdecydowanie idziemy w tym kierunku i to się będzie rozwijało bardzo mocno. Że to jest dopiero początek tego wzrostu, który zobaczymy. A u ciebie?
Wiesz co, raczej tak jak mówisz, odgrzewane kotlety na bazie AI. O tak, bo nie mogło być inaczej. AI jest odmieniony przez wszystkie rzeczy. I z tych odgrzewanych kotletów, jak mówisz, jest parę rzeczy, które mają dla mnie sens w tym. O tak, jak popatrzymy na parę rzeczy, które zostało tutaj dorobionych. O tak, to nie jest tak, że jest to monotematyczne, bo wszystko sprowadza się... Jeżeli ktoś chciałby już teraz zakończyć słuchanie odcinka, to można powiedzieć, że wszystko sprowadza się do odmiany LLM-ów przez kod. Bo de facto do tego sprowadza się praktycznie całość GitHub Universe w tym roku.
I jeszcze mój jeden wniosek. Ja się zaczynam bać, czy za chwilę nie będę miał Satii w lodówce, bo jest keynote OpenAI, jest Satia, jest keynote GitHuba, jest Satia. No ale dobra, ale przejdźmy dokładnie.
Dobra, czyli tak, patrząc się na te całe announcementy, no to wszystko kręciło się teraz de facto z najważniejszej rzeczy, czyli rozszerzaniu GitHub Copilota. To jest chyba w ogóle największy taki element z całości tej układanki.
I pochwalenie się tym, że wzrost wydajności i w ogóle wszystko się dzieje się super o 55% tak naprawdę, że dodając Copilota, czyli posypując magicznym pyłkiem, jest lepiej. Trochę się nabijam, bo faktycznie Copilot pomaga, bez dwóch zdań. 55 wydaje się dużą wartością.
Raczej za dużą, 20-30 jest bardzo realną, to tak z praktyki. 20-30 jest realną wartością.
Zgodziłbym się z zupełności.
I słuchajcie, to jest taka jedna rzecz, jeżeli ktoś mnie pyta o Copilota, żeby zacząć korzystać z Copilota w firmie, to słuchajcie, moja odpowiedź zawsze będzie taka, zainwestuj, to się zwraca.
Zgadza się. Bez dwóch zdań bym się z tym zgodził.
I tutaj, mimo że szydzimy, to miałem teraz rozmowę nawet w ciągu ostatnich dwóch tygodni z klientem i właśnie wsadzają się na Copilota, bo jest warto. I to nie ma tutaj w ogóle... Cała nasza szydera, tak jak powiedziałem, bo konferencja była monotematyczna, ale jest dużo ciekawej wartości tutaj.
Ja bym powiedział inaczej. Czy jest warto obecnie? Raczej tak. Czy za pół roku? Zdecydowanie tak. To jest kwestia tego, żeby zacząć wdrażanie w firmie, przyzwyczajanie ludzi, bo bez dwóch zdań to będzie tak samo jak... Pamiętam, zaczynałem swoją karierę, pytaniem przy rekrutacji zawsze było to, jak pytałem ja się w firmie, to, czy macie ReSharpera? Czy macie jakieś narzędzie do IntelliSense'a, do podpowiadania kodu? No bo jeżeli firma tego nie miała, to było to jest wyznacznik, że niekoniecznie warto tam pracować. Wydaje mi się, że za dwa lata to będzie trzymacie Copilota. To będzie ten sam poziom pytania.
Tak, a potem drugie pytanie, czy korzystacie z Copilota Enterprise'owego, ale do tego zaraz dojdziemy.
Tak.
Dobra, to z takich rzeczy przy Copilocie chyba najważniejszą rzeczą jest Copilot Chat. Czyli już nie samo generowanie kodu, ale ten obok chat, który trafi do naszego IDE.
Ale czekaj, idziemy, bo ja za nim jeszcze. Bo to, co mnie wkurzyło i było takie, nie wiem, naprawdę, i wydaje mi się, że GitHub może było stać tam trochę więcej. To było dużo dem, które pokazywali. To były takie dema, jak się robi na prelekcjach takich początkowych, żeby pokazanie, jak wyglądają unit testy i tak dalej.
Wiesz
takie,
co, nie...
Wygenerujemy przykład.
Tak, masz rację, to nie były keynote'owe dema.
Tak, to było takie, jakbym widział junior, mid developerów, którzy właśnie tłumaczą innym junior developerom generalnie, czym jest na przykład unit testy, czym są takie bardzo podstawowe rzeczy. Ten bootstrapping kodu jako killer feature. No, mamy to od wielu lat i to działa. Mamy template do tego, mamy masę rzeczy do tego. To nie jest nic rewolucyjnego, naprawdę. wydaje mi się, gdyby poobcinali te pierdoły, to ten wartość, którą pokazują z AI byłaby dużo lepsza po prostu. Tak.
Dobra, jak sobie pojedziemy na czata, to co ogłosili przy czacie? Ja z niego zdarza mi się korzystać, bo miałem wjazd do private preview, więc już chwilę czasu to oglądam. I słuchajcie, co z ważnych rzeczy. Pod spodem zmienili cały silnik na GPT-4. Wreszcie było zoptymalizowane cenowo, więc zaczęło się zwracać.
A i wiesz, jeszcze nie wiem, czy się zwraca. Co,
tak, ja mówię, jest to znowu szydera do poprzednich odcinków, gdzie mówiliśmy, że
Copilot wychodzi drożej.
Tak, że Microsoft dopłaca do Copilotów, o tak. Dobra, następnym featurem, który jest, to czat pracuje teraz już w kontekście naszego kodu, który masz otwarty. I to jest taka rzecz, że nie jest on oderwany, tylko to, co widzimy w terminalu, debugerze i w tych wszystkich rzeczach, jest ładowane do kontekstu generowania kodu.
To jest przydatna rzecz zdecydowanie i to jest też kierunek, w którym będzie się wszystko rozwijało, żeby był kontekst nie tylko projektu, ale też organizacji całej i tak dalej, dalej. Będą wszystkie standardy. No, dobra rzecz.
Dobra. Następny feature, który się pojawił w czacie, jak idąc, to jest rozwinięcie tego code-aware'u, czyli możemy sobie zrobić inline czata na bazie, zaznaczyć linijki kodu i czatować na bazie tego kawałka, iterować na bazie tych wyszczególnionych linii kodu. Czy zrobić na nich explaina, zrefaktorować, poprawić.
Tu jest jedna rzecz odnośnie explaina i to jest coś, co mi się podoba bardzo. Czemu? Wydaje mi się, że w końcu wbijemy kołek osikowy do dokumentacji na poziomie klas. Wiem, że to już prawie nie żyje, ale explain takie w końcu ubije to na zawsze.
Raczej wiesz co, ubije i być może zrobi piękną rzecz, będzie na bieżąco generować aktualną.
Pytanie jest takie, czy będzie w ogóle ta dokumentacja potrzebna tak naprawdę, bo na poziomie klas, też modułów w klasach de facto, to jest, ona jest tak szybko zmienna, że nie ma sensu jej utrzymać i generować.
Tak, tak. I przestańmy wierzyć, że Solid nam w tym pomoże.
Nie.
Dobra. I teraz rzecz, która leci sobie dalej z całości, to są shortcuty, które będzie z komendy typu /fix/test, żeby zacząć generować, fiksować elementy. I z tym mam problem. Raczej uważam to za super rzecz. Na przykład testy do starego codebase'u, jak trzeba coś zrefaktorować, to będzie, może być ciekawą rzeczą. Do nowego kodu wolałbym napisać testy i wygenerować kod na podstawie testów.
Absurdalnie wręcz nie zgodzę z tym. Bo i to jest ten element tego dema, który rehaszujemy. Kojarzysz, może był kiedyś taki projekt, nazywał się PEX z Microsoft Research. On generował testy właśnie na podstawie kodu. I on generował tych testów setki. Nie głupich bez wyznań. Ale to były testy na poziomie meta tak naprawdę. I to samo, co pokazywali, to było weryfikowanie pojedynczych metod. W kontekście nowego kodu to w ogóle to jest taki test, który idzie do śmieci za chwilę.
Raczej wiesz co, dlatego ja patrzę starego, jak musisz zrefaktorować.
Ale to stary, dalej. To dalej mówimy, to jest na poziomie metody. To nie jest na poziomie generalnie
logiki
całego
end-to-end biznesowej klasy.
Dokładnie.
Tak.
To musi pójść poziom wyżej. To, co pokazuje obecnie, to jest takie demo tool, jakich było setki de facto wcześniej. On może działa trochę lepiej, ale dalej to są pojedyncze metody. Te testy nie mają wartości. To jest do wielkiego, starego codebase'u dorzucanie jeszcze więcej kodu, bo teraz mamy testy. Co one testują? Testują, czy metoda dodała element do listy, bo to testują. To jest bez sensu test. To są takie śmiecio. To jest taki kod śmieć.
Ja patrzę na to jako na pomoc, nie jako codebase, który ma polecieć dalej.
Wiesz, że to zostanie dodane do repo?
Wiem.
I z tego repo nigdy nie zostanie usunięte i teraz po prostu nagle z repo, które ma powiedzmy 100 tysięcy linii kodu, no jak będziemy mieli 300 tysięcy linii kodu, tysiące testów, które będą uruchomione, będą się wysypywały co chwilę i nie wiadomo będzie, kto to dał, jak to dodał, czy one warto usunąć, czy są istotne. Według mnie to właśnie powinniśmy wywalić. Te testy mogą być na bieżąco weryfikowane generalnie, przez porównywanie jak najbardziej, ale to nie ma sensu. Sorry.
Dobra. Wiesz co, i patrząc sobie dalej na całość tych rzeczy, które mamy w tym flow, przepraszam, zgubiłem notatkę.
Zapomniałeś jeszcze jednej rzeczy, która mnie mega ucieszyła.
No.
Generowanie automatycznych opisów do PR-ów.
Wiesz co, to chciałem poruszyć potem, za sekundkę, ale idąc sobie dalej, to ostatnia rzecz z tego. Copilot wleciał też czat do JetBrainsów, czyli Visual Studio Code, Visual Studio i cała rodzina JetBrainsów dostają tego czata.
Czyli widać, że MS nie zamyka się w swoim grajdołku, tylko polecieli bardzo szeroko, traktują GitHuba jako dalej ten portal de facto dla ogólnego developmentu i to cieszy bardzo.
Tak, bo to też pokazuje, jak integrują się Code Spaces, które uwielbiam, na przykład też z JetBrainsem, że mają integrację. Dobra, i to, co powiedziałeś o tym, że ten czat też wchodzi na GitHub.com i na mobilną apkę, czyli pull requesty, inne rzeczy będzie można reviewować tym czatem.
Tak, tam jest właśnie fajny explain. Fajnie to wszystko wintegrowane tak naprawdę. To ma ręce, ma nogi tam, gdzie powinno mieć. Dla mnie te opisy PR-ów to jest po prostu świetna sprawa. To jest coś, czym ja jestem słaby. Po prostu zapominam, co tam dokładnie wchodziło i będę korzystał bardzo, bardzo mocno.
Tak, więc to jest super rzecz. I potem to, co się pokazuje przy Copilocie, to jest wersja Enterprise Copilota.
Na której będzie tłuczenie na większej ilości kasy.
Dobra, i słuchajcie, z całością, jeżeli chodzi o Copilota Enterprise, to jest problematyczna rzecz, ponieważ Microsoft i GitHub, nazwijmy to już jednością w tym miejscu, proponuje fine-tuning modeli pod ciebie.
I teraz pytanie, która organizacja stwierdzi, że nasz codebase jest na tyle świetny, że będziemy sugerowali się tylko swoim kodem?
Tak, i jest tak, że w automatyzacji właśnie przy tym po pierwsze właśnie to jest fine-tune models i chat personalized to your codebase. I z tym mam taki problem, że na przykład również do GitHuba, żeby to działało, musi trafić dokumentacja. Na wiki i markdown.
Ale to spoko, wygenerujemy ją za pomocą ChatGPT-4, wyślemy kod zgenerowany dokumentacją.
Tak.
Wiesz, tak to będzie wyglądało, nie oszukujmy się.
I wiesz, że wtedy to nie będzie działało.
Znaczy, działać będzie działało, ale
jak?
Znowu będzie wielkie rozczarowanie, że nie działa tak magicznie, jak powinno działać.
Tak. No. Nie, więc całość na przykład to jest świetne. Z założenia, jeżeli wrzucisz codebase i faktyczną dokumentację, a nie wygenerowaną AI-em do tego i będziesz ją tam prowadził, to ten fine-tuning cały w oparciu o twój codebase może być naprawdę ciekawą rzeczą w tym miejscu.
Dla mnie to, co pokazali, jest to trochę jeszcze mało, ale dalej podtrzymuję, że to jest początek i wydaje mi się, że głoszeń będzie dużo więcej i potrzebują po prostu użycia, żeby zacząć to dokręcać, dostosowywać do zastosowań firm. Pamiętajmy, że to jest początek tego całego zestawu narzędzi. Tam będzie najwięcej rozwoju, bez dwóch zdań.
Dobra. Kolejny z takich newsów, i to znowu AI-owych, to będą AI Powered Security Features.
Właśnie czekałem, aż to poruszysz. To jest super.
I cała zabawa de facto są dwa takie duże elementy w tym momencie pokazane. To jest code scanning autofixes, czyli jest proponowanie fixów i robienie, komentowanie pull requestów w kontekście security.
Czyli upgrade'y paczek i tak dalej, tak dalej. Coś, co jest takim no, overheadem tak naprawdę, dodatkowymi kosztami, jeżeli chodzi o utrzymanie projektów, a szczególnie tych, które są w trybie utrzymania tak naprawdę, które musimy robić. I to mnie bardzo cieszy, bo to jest w stanie zaoszczędzić naprawdę duże godziny, dużo kasy w organizacji.
Słuchajcie, dwie wady, raczej jedna duża wada, akurat ten code scanning na razie autofix jest dla JavaScriptu i TypeScriptu, więc mocno ograniczyli zasięg.
Ale to dobrze, to tam jest potrzebny najbardziej.
Przepraszam. Jakby javowcy, dotnetowcy i pythonowcy nie robili błędów.
Nie, ale w JavaScriptie to wiesz. To.
Najprościej.
Tak, znaczy, już nie nabijaj się, no to jest jeden z najpopularniejszych języków tak naprawdę.
Tak. Drugi, który jest ciekawszy, bo może ten feature zacznie działać do końca, to jest secret scanning z wykorzystaniem AI-a.
Ale to mnie niesamowicie cieszy. To mnie cieszy strasznie i miałem sytuację, przyznaję się, bez bicia, że nagle zrobiłem pusha i patrzę, to tam nie powinno pójść. I tak, zablokowanie pusha do repo, ponieważ jest tam jakiś sekret, to jest coś, co przydaje się mega rzadko, ale jak się przydaje, to przydaje się niesamowicie wręcz. Tak, zgodzę się jak najbardziej. I jeszcze jest kolejna rzecz, skanowanie regexów. Nam się może wydaje, że to jest taka pierdoła, przecież regexy to jest często jeden z wektorów ataków na aplikację de facto. Błędny regex, czyli wyciek pamięci, albo błędny regex, czyli wpędzenie w aplikację, w pętlę niekończącą się. I mnie to też bardzo cieszy, bo nikt robiąc prawie review, nie robi review regexów. Tak sobie powiem, o co tam, może się nie udało, i tak dalej. To jest po prostu trudne, a maszyny umieją takie rzeczy robić, umieją to robić bardzo prosto.
Tak. Z ciekawych rzeczy jeszcze, które poleciały, to idzie ten... Teraz już spierdół, które jeszcze są, to tak, Copilot dolatuje do publicznej bety w CLI-u githubowym. Jak ktoś kocha terminal, to i tam będzie mógł rozmawiać. To jest jeden z takich pierdół, które mogą się okazać niektórym osobom przydatne. Drugą rzeczą, to jest coś, co się pojawiło chwilę przed, ale warto wspomnieć, że GitHub dorobił się multi-account supportu.
I to fajnie działającego.
Tak, więc to jest też z takich nowości, które lecą. Jedna rzecz, która była ogłoszona sekundkę przed, że Subversion wylatuje z supportowanych protokołów.
Słyszałem, że faktycznie został ubity. Oj, wydaje mi się, że teraz dużo organizacji się będzie miało wielką spinkę, żeby przemigrować się na
czy wiesz co, tylko że kto korzystał na GitHubie z Subversion?
Z Fortune 500? Wydaje mi się, tylko, że tam będzie trochę.
Tylko, że wiesz co, oni zwykle lokalnie to hostowali, więc to są takie, no właśnie, z takich ciekawostek. Inna rzecz, która wjechała, to będzie Code Security Insights, również na poziomie całej organizacji. To jest ten kierunek w stronę właśnie tych enterprise'owego podejścia. Czyli to też będzie dla wszystkich repo, które mamy w cloudzie, będzie bardzo ładnie pokazywało w jednym miejscu, jak bardzo jesteśmy w czarnej dupie w niektórych przypadkach. W szczególności w nieupdate'owaniu bibliotek, patrząc z perspektywy podatności.
To tyle mamy z nowości, bo jeszcze mam jedna rzecz, która mnie doprowadziła do takiego trochę przerażenia tak naprawdę.
Wiesz co, był jeszcze raport z nowości, jeszcze rzucony był ten raport The State of Open Source, ten Octoverse.
I on jest też niezły, tam parę rzeczy
tak,
też wyszukałem.
Tak, ale całość jest, znowu pierwsza część jest AI, a druga developers operating cloud native application at scale, patrząc na ilość tych technologii, czyli IaaS i Dockerfile.
Tak, i tu jest duży wzrost i to mnie cieszy bardzo tak naprawdę, że to się dzieje, głównie IaaS.
I trzeci trend, który mnie zaskoczył, że ten rok jest największy w ilości pierwszych kontrybucji do open source'u ludzi.
O, to dla mnie to jeszcze nie było takie dziwne. Dla mnie ciekawostka, HCL, czyli HashiCorp, język do HashiCorpa, drugi rok z rzędu, największy wzrost użycia, obecnie wzrost 36% wzrostu użycia. To jest naprawdę dużo. Jak z języku programowania, więc to jest naprawdę niezły wynik. Ale dobrze, też poruszę jeden temat, który według mnie jest chwytem marketingowym, ale jest po prostu ogólnie głupim pomysłem, dla mnie przynajmniej. To jest, powtarza się trochę w takich głównych punktach, o których MS mówi, czyli demokratyzacja programowania. To jest trochę pomarudzę. Ogólny świat nam pokazuje to, że demokracja nam w ogóle nie wychodzi ostatnio, więc to tak wszystko fajnie. Kolejny element to jest to, że cały kierunek w tym, że i GitHub i MS mówią, że okej, teraz będziemy używali języka naturalnego do pisania kodu. Używamy tego języka programowania, bo język naturalny jest zbyt niedokładny. Prosty przykład. Masz to zrobić do jutra. I teraz część osób powie do jutra, czyli do startu jutra, część osób powie, że do jutra, czyli do końca jutra. Nie ma. Język naturalny jest zbyt niedokładny, żeby używać go jako języka programowania do generowania czegokolwiek tak naprawdę. Mieliśmy rozmowę wcześniej, że wyjdą języki, wersje języku naturalnych de facto, które będziemy może wykorzystywali, ale nie będzie to opcji, że to sobie siedzi w foteliku i robi opowiastkę, jak to w tawernie, przy piwku, jak powinna wyglądać aplikacja. Nierealny przypadek.
Miałem rozmowę z Tomkiem Kopaczem, który wystąpi teraz na Azure Day'u. Jak gadałem z nim, o czym zrobi tą sesję, którą zaprobowaliśmy. Będzie mówił o wykorzystaniu takim nowe podejście do bycia deweloperem. O tak można w skrócie podsumować jego sesję. Ale to, co powiedział i z nim się zgodzę, że zakłada się, że w ciągu najbliższych kilku lat powstanie dedykowany język do promptingu i nie będzie on językiem naturalnym. Że będziemy programować LLM-y.
Będzie semi-naturalny. Taki będzie naprawdę bliski do języka naturalnego. Może raczej, będzie bliski do języka naturalnego w przypadku, kiedy ktoś korzystając z języka naturalnego wyraża się dokładnie. Tak, coś takiego może być. Ale ta cała demokratyzacja programowania, sorry, to nie wypali.
I do czego teraz Szymon pije? Bo to może też powiedzmy, bo to też ma nazwę swojego produktu. Nazywa się GitHub Workspaces. Jest to zapowiedziane na przyszły rok jako wizja i założenie jest takie, że opiszemy sobie nowe issue w repozytorium za pomocą języka naturalnego. AI zaproponuje, przeanalizuje jego treść i zaproponuje na jej podstawie właśnie jak to specyfikę, jak ma to działać. Jak ona będzie zatwierdzona, jak my zatwierdzimy to, to przejdzie do pisania pull requesta.
Jeszcze widzę z mojej czarnej kuli fenomenalne dema na wszystkich prezentacjach i potem brak użycia tego w realnym przypadku. Sorry.
Biznes zakłada issues.
Tak, nie działa mi. Odpowiedź IT, włącz, wyłącz.
Nie, raczej, chociaż z drugiej strony jestem ciekaw, czy AI w pewnym momencie da się go skustomizować, żeby złośliwie powiedział, że wymyślasz koło na nowo, albo...
Oczywiście, że będzie pewnie dało się rzeczy.
Albo robić. Twój proces nie ma sensu, który tu opisujesz.
To, a to w ogóle ciekawe, bo to może być taka opcja, że faktycznie, że postawienie AI-a w formie takiego analityka biznesowego, to on naprawdę może być sensowne. W tej wersji, załóżmy, że z opowiastki biznesu generalnie tworzy się coś i jest sprawdzenie, czy to w ogóle ma sens, i potem tworzenie czegoś, co jest to jest proste, to jest po prostu sumaryzacja de facto dokumentu. Mm-hmm. To będzie miało sens, ale zrobienie tego, faktycznie przełożenie na skomplikowany kod, nie. Obecnie przez jakiś czas jeszcze Copilot i narzędzia AI będą świetne do hakowania. Nie będą dobre jeszcze do kodowania. Ale to się zmieni za jakiś czas.
No.
Dobrze. Kończymy szyderę?
Chyba tak, ale podsumowując, odgrzewany kierunek, ale być może zacznie, z niektórych elementów zacznie być wartość.
Czy kolejne podejście do tego samego problemu i kawałek dalej wylądujemy. I warto na to rzucić okiem.
Dobra. Trzymajcie się. Na razie.
Na razie.